Zachód.
Prawie 12 minut po godzinie 21. Przechodzimy już do części stricte magazynowej. W niej będzie sporo żużla, także dosyć dużo koszykówki, oprócz tego piłka nożna, igrzyska paraolimpijskie oraz tenis ziemny. Czarny sport na początek. Moje Bermudy Stalgorzów przegrała wczoraj, jak dobrze wiemy, z Motorem Lublin na własnym stadionie 41-49. To był pierwszy mecz półfinału play-off żużlowej PGE Ekstraligi. No na pewno nie tak wyobrażali sobie rozstrzygnięcie tego meczu zarówno sami żużlowcy, jak i trenerzy, prezesi, kibice gorzowskiego klubu. 8-punktowa strata, którą trzeba będzie odrabiać w niedzielnym rewanżu w odległym Lublinie. Świetnie, fenomenalnie pojechał wczoraj Bartosz Zmarzlik, jak na lidera przystało, 18 punktów, tak zwany duży komplet, same trójki przy nazwisku aktualnego indywidualnego mistrza świata. Walczył też zaciekle Anders Thomsen, Duńczyk zdobył 10 punktów w 6 startach. No, co się rzuca w oczy, zabrakło punktów zawodników powracających po kontuzjach, czyli przede wszystkim Martina Waculika, bo on wczoraj 5 punktów tylko zdobył, Szymon Woźniak 6, no i młodzieżowcy. Kamil Nowacki wrócił po długiej przerwie, wczoraj bez punktu. Wiktor Jasiński, fakt, że jeździł już w meczu w Toruniu, no ale on też przecież jeszcze nie tak dawno złamał obojczyk. I wczoraj Wiktor Jasiński 2 punkty z bonusem, na pewno stać go na dużo więcej na gorzowskim torze. Formacja U24 żadnego punktu nie zdobyła. Rafał Karczmarz 0 w jednym starcie. W jednym starcie także zastępował go Markus Birke-Moze. W pozostałych wyścigach za Rafała Karczmarza trener Stanisław Chomski wystawiał rezerwę taktyczną, zastępowali go koledzy. Po wczorajszym meczu Daniel Rutkowski rozmawiał z zawodnikami, z dwójką rekonwalescentów i z liderem Stali wspomnianym Bartoszem Zmarzlikiem. Na początek wypowie się po wczorajszym meczu Martin Waculik.
Było widać dzisiaj, że trochę zdrowia jednak zabrakło, prawda? Oddaliście serce, ale no, ciężko było.
No, już jakby powiedzieć, raz w miesiąc się nie jeździ, to ten rytm jazdy z tego się wypada, bo wszyscy koledzy tu jakby jeździli na co dzień i ten taki rytm zachowali większy ode mnie, to raz. Dwa, też pora roku się zmieniła i ustawienia motorów są inne niż były miesiąc temu i tak, i to też jest kolejna rzecz, która jakby mi uciekła specjalnie. No i też jeszcze po kontuzji, no to jednak trzeba się wjechać w tych parę meczy, żeby poczuć tą pewność siebie i tyle. Tutaj wiem, że po prostu zabrakło dzisiaj moich punktów i tu nie ma co się oszukiwać, ale mówię, robiłem wszystko, co było w moich siłach, żeby wrócić, jak najszybciej to było możliwe. Wróciłem jak najszybciej to było możliwe, niestety nie z takim efektem, jaki był wymarzony, ale ja mówię, to już niejednokrotnie takie rzeczy przerabiałem i na pewno zrobię wszystko, żeby jeszcze w tym sezonie zdobywać dużo punktów dla Gorzowa.
Myślisz, że w Lublinie da się jakoś zaskoczyć rywali?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że możemy tam wygrać i możemy awansować do finału.
Jeszcze ostatnie zdanie. Dużo pracy tu wykonaliście na treningach, prawda? Mnóstwo treningów. Wiem, że silniki wracały do tunera. Z powrotem do ciebie. Tutaj te dni były bardzo pracowite.
No były pracowite, ale no mówię, ten rytm zawodów to jednak jest troszkę inne niż treningi, ale wszystko chce swój czas i ja jestem dobrej myśli, że to wszystko będzie okej.
Okay. Szymon Woźniak, Szymon, jak to ocenia wszystko, co się dzisiaj działo? Były lepsze momenty, udało się wygrywać tobie wyścigi, były gorsze. Czego dzisiaj zabrakło?
Cóż, no wszystkiego po trochu, no. No na pewno trochę zabrakło tego rytmu startowego, w którym w ciągu tej mojej przerwy na pewno też mocno się zmieniła pogoda i staraliśmy się wziąć poprawkę na to na treningach, ale no wiadomo, że no same treningi to jednak nie jest wszystko i jednak no brakuje po prostu tej konfrontacji. Wiadomo, że moja kontuzja też no jakby cały czas jest w trakcie leczenia. Starałem się bardzo wrócić na ten mecz w jak najlepszej dyspozycji i generalnie to cieszę się, że mi się to udało, no bo jednak moja kontuzja nie była jakaś taka, no nazwijmy to łagodna, jednak to złamanie było dosyć skomplikowane i no czuję skutki, wiadomo, ale nie chcę się tym usprawiedliwiać. Wziąłem jakby tą odpowiedzialność na siebie, żeby wziąć udział w tym meczu i nie mogę teraz jakby zwalać na kontuzję. Wiadomo, że dawałem z siebie wszystko, ale no starczyło to dzisiaj na nie taki wynik, jakbym sobie życzył.
Zdaje się, że rywale, znaczy ja to tak widziałem, że rywale mocno wykorzystywali wasze kontuzje. Tam ostro była walka na bark, prawda? Na łokcie, po starcie, prosta startowa i tak dalej.
No wiadomo, że to już są, to jest runda play-off, tu już nie ma odpuszczania, każdy tutaj jedzie na 110% i no my też staraliśmy się nie odpuszczać, no ale wiadomo, że no zdrowie też jest ważne i jednak ten nasz powrót do pełni składu jakby po 2 miesiącach no na pewno był widoczny i no myślę, że czas gra na naszą korzyść i chciałbym tak zakończyć, że wypowiedź, że na pewno nie składamy broni, nie z takich opresji potrafiliśmy wychodzić i nie chcę niczego obiecywać, ale obiecuję na pewno, że pojedziemy do Lublina walczyć.
Bartosz Zmarzlik. Bartosz, zacznę od tej informacji, którą przekazał speaker na stadionie. Kolejny rok z nami, ze Stalą Gorzów. Kibice ucieszyli się dzisiaj. Widziałeś te kartki 95, które mieli kibice przygotowane?
Tak, bardzo to było miłe, więc dziękuję wszystkim, kto na to wpadł i to zrobił i zorganizował, także bardzo fajnie i cieszę się, że kolejny rok też tu zostaje. Czuję się tu dobrze, też przede wszystkim poprzez kibiców, za co im serdecznie dziękuję. I ogólnie się dobrze czuję i w mieście Gorzów Wielkopolski w ogóle, więc nie ma sensu zmieniać, jak coś funkcjonuje.
To był taki ogólny komunikat, dobrze rozumiemy, chodzi o jeden rok, tak?
No tak, dosłownie, więc po to, żeby się częściej spotykać w klubie w zimę.
No dobrze, twoje podpisanie kontraktu, twoje 18 punktów to dwa takie elementy, które dzisiaj kibiców ucieszyły. Fruwałeś znowu dzisiaj po torze.
Szczerze mówiąc, pierwszy raz w tym roku się dobrze czułem na serio. W końcu coś drgnęło w sensie w Gorzowie, bo no robiłem te punkty, ale to nie były te motocykle, znaczy motocykle źle, no to nie było to dopasowanie i to wszystko, taki feeling tego nie był taki, jak powinien być, więc zawsze trochę, szczerze mówiąc, kręciłem głową, jak jechałem mecz do Gorzowa, bo to była dla mnie większa zagadka czasem niż na wyjazdach, więc ale cieszę się, że dzisiaj to zadziałało, ale nie zmienia to faktu, że no, jako drużyna przegraliśmy, ale jeszcze bitwa gra i jest w grze.
Bitwa trwa, jesteście w grze, ale czego dzisiaj zabrakło kolegom?
Wszystkiego po trochu. Czasu, miesiąca, niejeżdżenia, bo żel i sport motorowy, bardzo duże zmiany wchodzą tak na dobre z miesiąc na miesiąc i jak nie jest się na bieżąco tego, to ciężko wejść w sezon, aczkolwiek na pewno chłopaki przez tydzień na pewno też zaliczą progres.
Bartku, 5 zwycięstw z dużą przewagą, ale ja podejrzewam, że ciebie najbardziej uradowało to zwycięstwo wymęczone, że tak się wyrażę, w tym wyścigu z Gliszą Łagutą. No coś niesamowitego. Jak ty to robisz? Powiedz, że znajdujesz w tym ostatnim momencie taką ścieżkę, żeby rywala wyprzedzić.
Chyba was ucieszyło, bo po co się brudzić. Więc, no ale jak jest okazja i był plan i zadziałało, to też taki bieg na pewno trochę smaku daje.
Tyle Bartosz Zmarzlik, lider moich Bermudów Stali Gorzów. Jak słyszeliśmy, do rozmowy Daniela Rutkowskiego też włączył się Ryszard Rachlewicz. Posłuchaliśmy samych żużlowców, to teraz wypowie się nasz redakcyjny, już wspomniany wcześniej kolega, który relacjonował wczoraj ten mecz na antenie Radia Gorzów. Chodzi oczywiście o Daniela Rutkowskiego i jego obserwacje po tym pierwszym półfinale.
41-49, wynik, jak to się mówi, poszedł w świat. No właśnie, jakie wnioski powinna wyciągnąć gorzowska drużyna po tym pierwszym meczu półfinałowym?
Trudno mówić o wyciąganiu jakichś wniosków. Generalnie zabrakło zdrowia, mówiąc krótko, i zabrakło czasu. Słyszeliśmy o tym właściwie od wszystkich, od samych zawodników, jak i od sztabu szkoleniowego. Większość zawodników po kontuzji, od Wiktora Jasińskiego, który co prawda w Toruniu jechał, ale cały czas gdzieś tam odczuwa jeszcze skutki upadku, przez Kamila Nowackiego, jego rękę, no nie wygląda to najlepiej. Przez Szymona Woźniaka, Martina Waculika, naprawdę panowie zdążyli wsiąść tam motocykl, ale to za mało. Za mało, żeby było się ścigać z dobrze zmotywowanym motorem Lublin i dobrze w dobrej formie motorem Lublin, takim bardzo zmotywowanym. No i jadącym na luzie. Zresztą panowie z Lublina dokładnie znali słabości Stali Gorzów. Było widać te szturchańce, te łokcie na starcie gdzieś tam na prostej dojeżdżającej do pierwszego łuku. Gdzieś wywożenie gdzieś, no ale to oczywiście wszystko w ramach normalnej walki sportowej, wszystko fair, natomiast było widać, że wykorzystywali każdy najdrobniejszy nasz jakiś bolący punkt.
Czyli ta przerwa, twoim zdaniem, powinna być jeszcze trochę dłuższa, żeby jeszcze ci zawodnicy wrócili do pełni już takiego, pełni zdrowia, pełni swojej dyspozycji?
Na pewno. Przede wszystkim przerwa powinna być większa, żeby zawodnicy jeszcze bardziej podreperowali swoje zdrowie, to po pierwsze. Po drugie, żeby w międzyczasie zdążyli, mieli czas na jakieś zawody typu Liga Szwedzka, na przykład, bo to często jest taka liga, która pomaga zawodnikom wejść właśnie w taki rytm jazdy. Oni po prostu nie byli w rytmie jazdy i trudno było mówić się o tym, żeby nagle wskoczyli do tej akcji zmotywowani i w pełni skupieni, ale też tak pewni siebie na motocyklu. No było widać, brakowało tej pewności siebie. Było widać w pewnym momencie, kiedy gdzieś była akcja na styku, nasi zamykali gaz, a Lublin dokładnie o tym wiedział. Wiedział, że tak właśnie będzie, że zawodnicy, którzy wyszli ze szpitala, którzy nie wygrają startu, to nie będą gdzieś tam walczyć na łokcie, na pierwszym, drugim, trzecim łuku, no bo po prostu nie mają na to sił. I do tego jeszcze doszła dobra jazda motoru Lublin, bo nie ma co mówić, świetnie ci zawodnicy jechali, naprawdę byli bardzo zmotywowani i skończyło się tak, jak się skończyło. Oczywiście pewnie za chwilę będziemy mówić jeszcze o innych kwestiach, ten wynik mógłby być troszeczkę lepszy dla Stali Gorzów, ale nie wiem, na ile by to się zdało. Teraz pytanie, co się wydarzy w Lublinie. W Lublinie może być scenariusz bardzo podobny, może być scenariusz odwrotny. Będzie tydzień czasu więcej na wyleczenie się. W międzyczasie jeszcze będzie Grand Prix. Dla niektórych to dobrze, dla innych może niekoniecznie. Moim zdaniem dla Andersa Thomsena bardzo dobrze. Bartek z Marsdig, dla niego to będzie akurat neutralne. Zobaczymy, jak zareaguje Martin Waculik w Grand Prix. Może wtedy złapie wiatru w żagle, jeszcze większej pewności siebie, bo to będą kolejne treningi w Danii i kolejne zawody, więc może to da troszeczkę wiatru w żagle. Rozmawiałem z Kamilem Nowackim, mówił o tym, że za tydzień na pewno będzie się czuł jeszcze lepiej. Każdy tydzień ich leczy. Nie mówiąc już o Szymonie Woźniaku, który też mówił, że no zabrakło może nawet kilku tygodni do tego, żeby poczuli się w pewni sprawni.
Odnośnie tego wczorajszego meczu, to też trzeba wspomnieć o decyzjach sędziego. Kilka z nich wzbudziło kontrowersje. Kontrowersyjne wykluczenia, kontrowersyjne powtórzenie jednego ze startów do biegu. Co ty o tym sądzisz? Czy to były dobre decyzje sędziego, czy może sędzia powinien jakieś inne decyzje podjąć?
Iż znamy już naczelnego sędziego opinię na ten temat, wczoraj w magazynie Żużdowym. Oczywiście po meczach dwóch w tym magazynie telewizyjnym przedstawiona została ta opinia. Ja się może nawet nie do końca z tym zgadzam. Po pierwsze tak, ten start rzeczywiście gdzieś tam może był na raty. Nie widzieliśmy tego gołym okiem. Było to widać dopiero z kamer, ale wszystko było w porządku, bo
nikt nie został upomniany
szybciej. Dokładnie, nikt nie ruszył po pierwsze wcześniej niż poszła taśma startowa, nikt nie został upomniany, a jednak nasi zostali zatrzymani, a jechali na 5-1 i to był moment taki meczu, który mógł decydować naprawdę o wielu sprawach, bo znamy już takie spotkania, moment przełomowy, prawda? Wygrywamy raz 5-1, potem idziemy za ciosem, no i nabieramy pewności siebie, a rywale gdzieś ją tracą i wtedy różnie może być. Dwa upadki, atak Markusa Birkemoze, absolutnie. Nie, to był atak jak się jeździ w żużlu. No, rzeczywiście Krzysztof Buczkowski chyba troszeczkę zaskoczony taką szybką dynamiką i wjazdem tutaj Markusa pod lewy łokieć, ale Markus już był cały motocykl przed nim. Chciał chyba szybko kontrować Buczkowski i chciał szybko bardzo do krawężnika zejść i zahaczył przednim kołem o tylne koło, upadając przez to. Został wykluczony Markus Birkemoze. Bardzo żałuję, że ten zawodnik nie pojawił się później jeszcze na torze, ponieważ Markus wymienił cały sprzęt, cały park maszyn, dosłownie cały. Jeździ już na silnikach innego tunera. Dołączył do jego sztabu, czy do jego teamu, dołączyły kolejne osoby, bardziej już profesjonalne. I to było widać w lidze duńskiej, to było widać w innych zawodach, że ten zawodnik zaczął wygrywać po prostu wyścigi. Nie, że jechać lepiej, ale zaczął już wygrywać. Co prawda to nie była Speedway Ekstraliga, ale było widać poprawę jazdy u Markusa i ten jeden wyścig też to potwierdził. Później już nie dostał szansy i teraz się zastanawiam dlaczego. Czemu nie on jechał od początku w składzie, a Rafał Karczmarz, który nie sygnalizował absolutnie absolutnie w żaden sposób jakiejś zwyżki formy, wręcz przeciwnie. W każdych zawodach, których go widzieliśmy ostatnio, jechał słabo i z tego co wiem, na treningach podobnie to wyglądało, więc szkoda mi Markusa akurat w tym momencie, bo się postarał, zainwestował, mógł mu trener dać szansę. To jest jeszcze jedna kwestia i ostatnia kwestia, ta kontrowersyjna, jeśli chodzi o decyzję sędziego, Wiktor Jasiński, który został też przez Krzysztofa Brzgowskiego, jeśli dobrze pamiętam, wywieziony na zewnętrzną. Wiktor upadł na wyjściu z drugiego łuku i szczerze mówiąc, nie rozumiem tutaj decyzji sędziego, że to on został wykluczony, ponieważ Wiktor położył motocykl delikatnie, ale to jest chłopak po kontuzji, miał do wyboru albo pójść gdzieś tam odważnie i ryzykancko, bo nikt nie wie, czy nie zahaczyłby o bandę, czy nie, albo po prostu szybciej się ewakuować z tej maszyny. Postanowił ewakuować się z maszyny, a Krzysztof Buczkowski jechał odważnie, ale szarpał strasznie tym motocyklem, strasznie tak zarzucał motorem, był tak troszeczkę nieprzewidywany dla rywali i moim zdaniem gdzieś to ta wina była trochę po środku. No ale decyzja jest jaka jest, mógł rzeczywiście Wiktor troszeczkę lepiej opanować tą maszynę. No nie wiem, generalnie tutaj się nie będę akurat za bardzo upierał, ale jak gdybym był sędzią, może podjąłbym całkiem inną decyzję. Natomiast te decyzje nie mogły zdecydować o losach pojedynku. Po prostu było widać gołym okiem, że naszej drużynie brakuje zdrowia i nie możemy mówić o tym, że sędzia wypaczył losy dwóch meczu może nawet.
To ostatnie pytanie i szybka odpowiedź. Te 8 punktów, to jest realne, żeby to odrobić w Lublinie twoim zdaniem, czy nie?
2 wyścigi wygrywamy, 5-1, już mamy punktów 8 odrobionych, prawda? No ale drugi wyścig to już bieg młodzieżowy, w którym trudno liczyć na to, żebyśmy cokolwiek tutaj odrobili, zaskoczyli rywali. Trudno będzie, ale jak znam Stalgorzów, to oni się nie poddadzą, a wiem, że lubią tor w Lublinie, wiem, że lubią tam jeździć, znają te ścieżki, Bartek Zmarzlik też będzie dużo podpowiadał swoim kolegom. Ja myślę, że to będzie ciekawy pojedynek. Zresztą tak zapowiadaliśmy od początku, że to będą 2 wyrównane mecze. Co prawda nie spodziewałem się, że przegramy 8 punktami. Myślałem, że może wygramy 4-6, ale wydaje mi się, że mecz w Lublinie będzie kręcił się wokół remisu i gdzieś tam będzie ta nadzieja się długo w nas tliła. Kto wie, może czymś zaskoczymy. Wszystko zależy od zdrowia zawodników.
Kto wie, tyle Daniel Rutkowski z Radia Gorzów, a tą 8-punktową stratę gorzowianie będą odrabiać w najbliższą niedzielę 12 września od godziny 19:15 w Lublinie. Transmisja z tego meczu oczywiście na naszej antenie, tam będą także nasi ludzie. Na zegarach równo 21:30, mówiliśmy dosyć sporo o żużlu, będzie także duża dawka basketu. Koszykarze, to właśnie teraz, koszykarze NEI Zastalu BC Zielona Góra wygrali wczoraj ze Śląskiem Wrocław 81-71 w pierwszym swoim meczu w PLK w tym sezonie. Kilka dni wcześniej, przypomnijmy, Zielonogórzanie sięgnęli po Superpuchar Polski, zwyciężając w Wałbrzychu BM Slam Stalostrów Wielkopolski. Także jeżeli chodzi o wyniki, to jest to udany początek sezonu. Natomiast po wczorajszym pojedynku cała nasza ekipa przyznawała, że jednak pewnych rzeczy w tym meczu ze Śląskiem zabrakło. Jakich? Oto kapitana Zastalu Krzysztofa Sulimę pytał Jacek Białogłowy.
No, pierwszy mecz ligowy, pierwsze zwycięstwo, aczkolwiek chyba się pan zgodzi ze stwierdzeniem, że bardzo trudny to był mecz.
Był trudny mecz, ale to sami sobie zrobiliśmy błąd, ponieważ przestaliśmy realizować nasze założenia, graliśmy w pewnych momentach samolubnie i po prostu Śląsk wykorzystywał te błędy i wracał do meczu. Tak? Mieliśmy przewagę 12 punktów. Faule end one, tak, na Ramiaku i po prostu oni wrócili. Nie możemy tak grać, musi być cały czas w każdej minucie meczu zaangażowanie 100%, bo nie, czasami nie będzie takiej możliwości, żebyśmy wygrywali, potem zaczyna drużyna przeciwna wygrywać i my jeszcze wrócimy, tak? Więc tutaj cały czas fokus musi być przez cały mecz.
Kogo chcieliście szczególnie dzisiaj zatrzymać? Bo Langewein robił właściwie momentami co chciał. Wy na nim się nie skupialiście tak bardzo? Czy on tak was tutaj zaskoczył tym, jak jest dobry?
Szczerze powiedziawszy, po prostu wystarczyło zamknąć lewą stronę, ale mówię, dlatego cały czas zaangażowanie w 100% i fokus. Każdemu, który zamknie się mocniejszą stronę, to po prostu nic nie zrobi, tak? Tak samo nie zamknęliśmy stronę właśnie temu Wysokiemu i robił co chciał, tak? Przede wszystkim zaangażowanie i gra zespołowa. Jeżeli nie będziemy grać zespołowo, będziemy grać samolubnie, będziemy oddawać jakieś hero szaty, to po prostu nie będziemy wygrywać meczu. Nie będziemy. Bo okej, super, wygraliśmy dzisiaj mecz, ale ile było takich rzutów samolubnych? Albo będziemy grać zespołowo, albo nie będziemy wygrywać po prostu. Bo mało będzie takich meczów, które tak jak dzisiaj, okej, wygraliśmy. Tak? Było dużo błędów w obronie, tak w drugiej kwarcie i potem rzuty z nieprzygotowanych pozycji. Jeżeli będziemy tak grać, no to naprawdę lepsze zespoły wykorzystają to, a my nie będziemy trafiać i przegramy mecze.
Nie spodziewałem się, że pan tak podejdzie tak ostro do tego, co tu się wydarzyło, a chociaż coś dobrego odrobinkę pan powie o was?
Tak, było zaangażowanie. nie, mówię, to są akurat takie momenty, tak, gdzie wygrywaliśmy 12, potem przegrywaliśmy 5-8, ale w pewnym momencie się obudziliśmy, tak, zaczęliśmy lepiej bronić, konsekwentnie wykonywać to, co założyliśmy przed meczem i sam wynik się odrobił i wyszliśmy na prowadzenie znowu 10 punktów. Więc wystarczy tylko naprawdę być skoncentrowanym cały czas i dawać z siebie 100%.
A sam Śląsk, coś o nim pan powie, bo o Langewajnie to mówiłem. Co o pozostałych?
Co po pozostałych? No widać, że jeszcze nie są za dobrze zgrani, tak? Brakuje jeszcze tych rzutów raczej za trzy. No, mam nadzieję, że wiadomo, tak jak każdemu zespołowi, który będzie grał w lidze zagranicznej, życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że dojdą do formy i będą po prostu jakieś zwycięstwa tam w Eurocupie.
Okej, to chcę jeszcze wrócić do tej strefy podkoszowej, bo dzisiaj taka walka podkoszowej dość długo była. Tak sobie myślałem, że jak tutaj w polskiej lidze taki Langewein tak wam krzywdę robi, to jak przyjdzie VTB, to może być jeszcze większy chyba problem, co?
Mogę zostawić to bez komentarza? Nie. Musimy po prostu być skoncentrowani, tak? Były założenia, akurat tego zawodnika się nie obawialiśmy, bo nie mieliśmy go podwajać. Innych się obawialiśmy, tak? Ale po prostu nie możemy dawać łatwych punktów spod kosza i po prostu zostawiać zawodników, po prostu żeby nie zbierał, tak? Więc mówię, cały czas koncentracja, koncentracja, koncentracja.
Tyle Krzysztof Sulima, kapitan NEI za Stalu BC Zielona Góra. Już w środę kolejny mecz zielonogórskich koszykarzy z MKS-em Dąbrowa Górnicza. My pozostajemy jeszcze przy baskecie, ale teraz pomówimy o kobietach. 3 października meczem wyjazdowym z mistrzyniami Polski Arką Gdynia drużyna Polskiej Strefy Inwestycji NEI Gorzów rozpocznie kolejny sezon w Energa Basket Lidze Kobiet. Prawie wszystkie zawodniczki są już na miejscu w Gorzowie, no i pod okiem trenera Dariusz Maciejewskiego już ćwiczą.
No, dziewczyny miały jakby zadanie przygotować się indywidualnie, fizycznie. Mieliśmy już badania lekarskie. Te osoby, które przedłużyły z nami kontrakt na ten sezon, mamy już jakąś skalę porównawczą, wszystko wygląda bardzo dobrze. Część jeszcze lepiej niż się spodziewałem, także to jest bardzo optymistycznie. Z nowych zawodniczek jest Stella Johnson i jest Ksenia Tichonienko już od paru dni, także też fajnie, bo przyjechała wcześniej, taki proces aklimatyzacji, także to też jest bardzo fajne, widać, że zależy. No i nasza ekipa starszych zawodniczek, Kasia Dźwigalska i Dominika Owczarzak, no i cała rzesza młodych, utalentowanych zawodniczek, które będą się biły o miejsca z pozycji U23.
Właśnie widziałem, że Ksenia, mimo że nie musiała, pojawiała się sama tutaj w hali, rzucała sobie do kosza.
No dzisiaj zawodowe koszykarki, w związku z tym, że sezon się kończy, się wszystkie rozjeżdżają, no płacą za każdy dostęp do hali, płacą za swoich trenerów personalnych i to jest na całym świecie i w Europie i załóżmy w Stanach i w Australii. Nie ma nic za darmo, także jeżeli ktoś przyjeżdża i ma możliwość potrenowania, to woli sobie przyjechać wcześniej, zapoznać się. No a tak naprawdę tej hali to ona jeszcze nie poznała, także myślę, że wszystko przed nami.
No mówiła, że słyszała, że tu jest bardzo gorąco i że kibice to 6. zawodnik.
Tak, no nasz klub ma bardzo dobrą markę w Rosji i to czuć po każdej zawodnicy, która przyjeżdża i tak jak człowiek podróżuje po tych mistrzostwach Europy różnych i spotyka się z zawodniczkami czy tam z trenerami z Rosji, no to wszyscy znają i wiedzą, że nie jesteśmy anonimowi, a wręcz przeciwnie, no tutaj poziom organizacji jest na pewno bardzo wysoki i z tego się trzeba cieszyć, że mamy taką renomę. Myślę, że nie tylko w Rosji, a Ksenia, no mówię, no to fajnie, że ktoś przyjeżdża na własny koszt, szybciej, chce się tutaj jakby jeszcze potrenować, się zaklimatyzować, no i to bardzo cieszy.
Jaki jest zatem plan przygotowań do tego pierwszego meczu na początku października?
Ten mikrocyk jest taki mikrocykiem typowo wciągającym. Zaczniemy już normalnie bardziej grać jeden na jeden i małe gry. Powolutku będziemy się wdrażać w taktykę, którą chcemy. Na pewno samego początku pójdziemy w taktykę obrony z gier zasłonowych i pick and rollowych. To, żeby było jak najszybciej zrobione, bo na tym polega dzisiejsza nasza koszykówka. No bardzo dobrze musimy wracać do tej obrony, bo dzisiaj ta koszykówka jest bardzo szybko, czyli ten transition defense będzie od początku pielęgnowany. No a w ataku chcemy grać szybko i zdecydowanie wykorzystywać atuty, które mamy, także musimy dokładnie poznać zawodniczki. Nie wszystkie znamy, zobaczymy jakie one będą się odnajdywać w tych grach i czy te gry zostawimy, czy nie. Mamy 7 spotkań kontrolnych, nie będziemy grali w nich wszystkich w pełnym składzie i to jest jakieś tam utrudnienie. No akurat jeżeli chodzi o Stefanie Jones, jakby znamy ją z zeszłego roku z polskich parkietów, także myślę, że jej wkomponowanie z tego, co zrobiliśmy rozeznanie, jest to bardzo inteligentna dziewczyna, dużym IQ koszykarskim, także myślę, że jej wkomponowanie w zespół będzie procesem naturalnym. Także 7 spotkań, tradycyjny turniej w Trutnowie już niedługo, później turniej w Bydgoszczy i we Wrocławiu w takiej kolejności i myślę, że no te 7 gier pozwoli nam ocenić już jakąś taką wstępną siłę. No, na razie ciężko powiedzieć, bo zespoły jeszcze nie wszystkie ogłosiły pełne swoje składy, ale z tego co widać, nawet po ilości zespołów, które grają w tym roku w poziomie europejskim, w zeszłym roku tylko 2 my i Gdynia, tak, w tym roku będzie tych zespołów 5, Gdynia, my i dołączyły jeszcze 3 pozostałe zespoły, które mają przez to możliwość zakontraktowania nie 4 zagranicznych, a 5 zagranicznych zawodniczek i te wszystkie zawodniczki na pewno wniosą dużo, bo to są zawodniczki z poziomu swoich jakby reprezentacji czy z poziomu WNBA.
Już tylko 19 minut dzieli nas od godziny 22. W tej części magazynu sportowego Radia Zachód pomówimy o futbolu. Paweł Posmyk nie jest już trenerem piłkarzy Warty Gorzów. Decyzja została podjęta za porozumieniem stron. Nowym szkoleniowcem gorzowskiego trzecioligowca został mieszkający od 11 lat w Polsce 41-letni Ukrainiec Mykoła Dremluk. Był piłkarz m.in. Olimpii Elbląg, a jako trener mający za sobą pracę w Bzurze Chodaków, Ruchu Wysokie Mazowieckie i ostatnio w Pelikanie Łowicz, z którego odszedł w trakcie rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Nowy szkoleniowiec poprowadzi Wartę już w tym jutrzejszym spotkaniu w Gubinie przeciwko tamtejszej Karinie. Decyzję o zmianie trenera tłumaczy prezes Warty Zbigniew Pakuła.
Też mieliśmy problem z wystartowaniem w tamtym roku, teraz też mamy problem z wystartowaniem, dlatego od razu interweniujemy i stąd taka decyzja, a nie inna. Miałem na swoje jakby liście 4-5 trenerów, było wiele za i wiele przeciw. Decyzja jest taka, a nie inna. Nie mam absolutnie ani do Pawła pretensji, no ani do nikogo. Po prostu musimy tak reagować, żeby ten zespół zrobić za wszelką cenę wszystko, żeby ten zespół utrzymać w trzeciej lidze.
Mykoła Dremluk, nowy trener Warty Gorzów.
Przede wszystkim chcę, żeby był, mamy młody zespół i chcę ich odbudować mentalnie. Bo widać, że tutaj na pierwszy rzut oka, tak powiem, tutaj, że problem po prostu w psychologii, tak, oni i w sparingach, i w niektórych meczach pokazali, że potrafią chłopaki grać, z tym, że gdzieś nie poszło w tych pierwszych meczach i wkradł się taki marazm po prostu i zaczynają grać jakąś długą piłkę i to nic nie przynosi, tak. Wychodząc na mecz, oni myślą, żeby nie przegrać, nie stracić bramki, a jak już tracą, to już wiadomo, że już nie chcą grać, bo kolejny raz przegrywamy. Dlatego muszę chcę ich odbudować przede wszystkim mentalnie, przed jutrzejszym meczem. Wiadomo, że nie mamy za dużo czasu, ale no, będziemy rozmawiać powoli, doprowadzić ich do normalnego stanu. Natomiast granie moje, najpierw chcę, żebyśmy dobrze grali. Punkty przyjdą na pewno, musimy punktować, każdy zdaje sobie sprawę i dlatego będę ich przekonywać, żeby każdy pokazał na co ich stać i na pewno zapunktujemy. Już wierzę, że to będzie jutro w tym meczu derbowym. Ja już wszystkie mecze oglądałem z tej rundy, oglądałem zawodników z tamtego sezonu, którzy tam nie grają, także znam każdego, gdzieś tam dzwoniłem też, rozmawiałem, nie przyszedłem tak, żeby po prostu teraz mieć jakieś tam rozeznanie. Już mam pewny plan, jak ma zespół grać, w jakim ustawieniu, jakim personalnym i taktycznym, także jestem przygotowany, bo wiem, że nie mamy czasu po prostu na jakieś tam, nie możemy sobie pozwolić, powiem tak, na jakieś słabości, musimy od razu, od jutra, od dzisiaj już wziąć się do roboty.
Ma pan też doświadczenie w takiej sytuacji, bo już pan obejmował kiedyś w trakcie sezonu Ruch Wysokie Mazowieckie, tak?
Tak, też miałem, dużo będzie zależało od chłopaków, od ich chęci, bo jeżeli oni nie będą, niektórzy chcieli, no to, to będzie na mnie po drodze i ciężko będzie coś tam osiągnąć. Oni muszą pokazać chęć, ja mogę przekazać informację, jaką, jaką mam, postarać się zrobić wszystko, żeby każdy z nich wykorzystał swoje umiejętności jak najlepiej, to co potrafi, pokazał na boisku i tego będę od nich wymagał. No, ja wiem, że zadanie nie jest łatwe, ale dopiero 6 kolejek minęło, także jeszcze cała runda wiosenna i tutaj jeszcze mamy jeden mecz przełożony, tak, no to mamy jeszcze sporo meczów do rozegrania i ugrania punktów.
Jak pan widzi rolę dotychczasowego trenera? No jakby nie patrzeć grającego Pawła Posmyka, który no miał nie być grającym, pojawił się w ostatnich meczach na boisku. Czy będzie pana asystentem, czy będzie chciał pan z niego korzystać jako zawodnika też?
Chcę, żeby Paweł tam też pomógł na boisku. No, mecz z Piastem pokazał, że wchodzi na 45 minut, strzela 2 bramki, ciągnie ten zespół. I my potrzebujemy na boisku takiego doświadczonego, ogranego zawodnika, który... poda po prostu przykład, impuls dla tych młodych zawodników, oni muszą od kogoś się uczyć i tu liczę bardzo, że on będzie pomagał też na boisku.
Czyli to będzie rola tylko zawodnika, czy też asystenta trenera?
Grającego asystenta. On będzie też pomagał mi w przygotowaniu zespołu i też oczywiście na boisku w graniu.
Tyle Mykoła Dremluk, nowy szkoleniowiec piłkarzy Warty Gorzów. Gorzowianie zamykają tabelę grupy trzeciej ligi z zaledwie jednym punktem uzyskanym w 6 meczach. Jak już wspominałem, jutro pojedynek derbowy w Gubinie. Karina z Wartą będzie rywalizować od godziny 17. 13 minut dokładnie dzieli nas od godziny 22. Reprezentanci Polski, którzy startowali w Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio, już powrócili do kraju wraz ze swoimi podopiecznymi z sekcji lekkoatletycznej gorzowskiego startu. Do domu wrócił także trener Zbigniew Lewkowicz, który mimo zmęczenia zgodził się na rozmowę z Ryszardem Rachlewiczem.
Jeśli chodzi o starty naszych paraolimpijczyków, mówię tu przede wszystkim o zawodnikach i zawodniczkach gorzowskiego startu, 3 medale, 1 złoty, 2 brązowe. No i myślę, że mimo wszystko pewien niedosyt pozostaje, bo liczyliście pewnie na więcej medali.
Ja jestem zawsze optymistycznie nastawiony i na pewno liczyliśmy na więcej medali, aczkolwiek 3 medale dla klubu to jest bardzo dużo, w tym 1 złoty, bardzo dużo fajnych wyników, ale też medale uciekły nam medale, chociażby Bartek Tyszkowski, gdyby pchnął tyle, co na Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy, to by był brąz. Maciek Lepiato też, gdyby skoczył tyle, co w Bydgoszczy, mogłoby być srebro. Bardzo dobrze skakał Łukasz Mamczarz, ale trudne warunki były i no niestety przeciwnicy skoczyli jedną wysokość więcej i to decydowało też o tym brązie.
W przypadku Łukasza Mamczarza, tak wejdę w słowo, no mi się nawet wydaje, że może nawet nie warunki atmosferyczne sprawiły, że Łukasz zajął 4. miejsce, ale jak oglądałem ten konkurs, no to jego rywale, mimo że w protezach, to jednak mieli rozbieg na 2 nogi, a on skakał na jednej nodze i tak troszkę mi to tak dziwnie wyglądało, no bo jednak oni już na starcie mieli handicap.
Można by tak z pozycji kibica, obserwatora mówić, ale tak naprawdę mają tą samą dysfunkcję, jest to amputacja powyżej kolana i też Łukasz mógłby się uzbroić w taką protezę i skakać, z tym, że tu u Łukasza niestety ten kikut jest krótszy i myślę, żeby tej zamachowej nie dał rady wyciągnąć, więc... ciężko jest.
No bo widziałem go, jak on ćwiczył normalnie w protezie, ale jak mi sam mówił, jeśli chodzi o sam rozbieg, skakanie, no to ta proteza by mu raczej przeszkadzała niż pomagała.
Dokładnie, nie wiem na ile ta proteza przeszkadza, na ile pomaga. Akurat 2 było z USA oprotezowanych, z jednym Łukasz wygrał, z drugim przegrał. Trudno powiedzieć, no na pewno kiedy są 2 podpory w trakcie rozbiegu jest troszkę łatwiej złapać tą prędkość końcową, także tutaj nie można też mówić, że to powinny być takie starty, gdzie wszyscy mają tylko jedną nogę bez protezy, bo tych osób na starcie by było za mało i by mogły się konkurencje w ogóle nie odbywać, więc uważam, że z dwojga złego lepiej, żeby się konkurencja odbyła mimo wszystko.
No i złota medalistka Renata Śliwińska, można by powiedzieć, udźwignęła ciężar tego, że była faworytką w konkurencji pchnięcia kulą.
Właśnie, to jest to, że człowiek jest faworytem, aczkolwiek nie broniła tytułu mistrzyni paraolimpijskiej, była najlepszą zawodniczką w rankingach światowych, regularnie w najgorszych pchaniach na treningach przed startem wyglądało to bardzo dobrze, ale były obawy, że może ta presja troszkę przygnieść. Ja to powtarzałem, że no medal powinien być mimo wszystko, ale jakiego koloru, to już będzie zależało od pierwszych pchnięć Renaty. Renata bardzo ładnie otworzyła konkurs i praktycznie po pierwszych dwóch kolejkach już można było określać, że by musiały naprawdę zawodniczki stanąć na dużym poziomie, żeby dogonić czy przepchać Renatę. Renata nabrała pewności siebie i jeszcze w ostatnim pchnięciu pchnęła najdalej, także to są najdalsze pchnięcia w sezonie i myślę, że na Igrzyskach Paraolimpijskich w tej niepełnosprawności jeszcze żadna zawodniczka dalej nie pchała.
Zaledwie 6 minut dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego programu porozmawiamy jeszcze o ciekawej imprezie, która miała miejsce wczoraj. Ponad 200 osób, w tym sportowcy, politycy, no i oczywiście najmłodsi. Wszyscy wczoraj w Zielonej Górze świętowali Narodowy Dzień Tenisa Ziemnego. Na kortach przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze z mikrofonem był Krystian Mochalica.
Senator Władysław Komarnicki, jeden z najlepszych tenisistów chyba wśród senatorów, posłów. Dzisiaj remis ze wskazaniem właśnie na Gorzów.
No, tamtym razem żeśmy przegrali, dzisiaj żeśmy wygrali i mówiąc szczerze, jest remis w tych pojedynkach. Ale najważniejsze jest to, że piękna była gra i graliśmy z taką klasą, jaką tenis wymaga. I co jest najistotniejsze, no prawie 2 godziny, wie pan, to był pojedynek, nie był jednostronny.
Lucjan Błaszczyk, tenisista stołowy, były teraz w roli tenisisty ziemnego. Więcej podobieństw czy różnic między tymi dyscyplinami?
Nie, myślę, że mimo wszystko podobieństw. Są w sumie 4 sporty rakietkowe, takie ważne. Tenis ziemny, tenis stołowy, squash i badminton. Jeżeli ktoś grał zawodowo w którąś z tych dyscyplin, radzi sobie też w innych dyscyplinach, także są podobne rotacje, ten punkt trafienia jest podobny, dlatego no, każdy, kto grał w cokolwiek z tych rakiet, to radzi sobie nieźle też w inną. Oczywiście ja nie trenuję w ogóle ziemnego, ostatni raz grałem tutaj rok temu, ale jestem pewien, przekonany jestem, że jeżeli bym wziął trochę lekcji z takim dobrym trenerem, to ten poziom mój by był szybko dużo wyższy.
Piotr Protasiewicz, Falbas Zielona Góra. Chcę zapytać, to żartobliwie prezes Komarnicki do pana podszedł, gdzieś tam namawiał na ten Gorzów?
Nie, no, bez przesady. Moje miejsce jest w Zielonej Górze.
Martyna Kubka, niegdyś zawodniczka GKT Nafty, która wróciła w swoje rodzinne, domowe trony, ale jesteś w takim, no, powiedzmy, ciągu tenisowym, bo właśnie wróciłaś z Wiednia, zdaje się, jeszcze wczoraj kończyłaś turniej deblowy, który tam wygrałaś.
Tak naprawdę jestem jeden dzień w Polsce, bo dzisiaj w nocy wróciłam, a już jutro rano lecę dalej. Także tak by sezon turniejowy trwa w najlepsze. W Wiedniu tak, wygrałam turniej deblowy. Uważam, że to bardzo fajne osiągnięcie. To mój drugi tytuł w turniejach z tą pulą nagród. No i co? Jestem tutaj, bardzo, bardzo fajnie. Można spędzić czas. Mogę pograć z dzieciakami, zagrać tutaj pokazowe mecze deblowe. Także bardzo się cieszę, że też, no wiadomo, moje rodzinne strony.
Tak. Powiedziałaś, że jeszcze jutro wylatujesz. Jutro jest kolejny turniej. Gdzie będzie można Cię zobaczyć, śledzić?
Tak, jutro o 7 mam rano z Berlina wylot do Bułgarii. No i tam rozegram turniej ITF z pulą nagród 15 tysięcy. Będzie można mnie zobaczyć w grze pojedynczej.
To nie są Twoje jedyne takie aktywności tenisowe. To jest teraz taki bardzo intensywny czas.
Tak, jeśli chodzi o turnieje, tak. Teraz jest sporo. No, generalnie przeplatam cykle turniejowe z treningowymi. Wychodzi to mniej więcej 2-3 tygodnie turniejowe, po czym 2-3 tygodnie treningowe. Także dostosowujemy te turnieje do kalendarza. Zobaczymy, jak to będzie się też przedstawiało w dalszej części sezonu, bo jednak zapowiada się, że może być tych turniejów mniej w dalszej części sezonu. Także zobaczymy. Na pewno będę do końca listopada grała turnieje.
Narodowy Dzień Tenisa Ziemnego. Ta impreza chyba już na stałe wpisała się w kalendarz sportowy Zielonej Góry. Na pewno ciekawe wydarzenie. Już tylko 2 minutki dzielą nas od godziny 22. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński. Kłaniam się i do usłyszenia.